Przy mikrofonie Grzegorz Git. Witam Państwa ponownie. Dzisiejszy GPS krąży wokół Azji Południowo-Wschodniej. Ktoś może pomyśleć z Państwa, że no, Daleki Wschód, Indochiny. Nie, my nie lubimy tych pojęć. Wyjaśniliśmy z panią dr Anną Grzywacz, która jest naszym gościem Instytut Studiów Politycznych, pan Instytut Bojma, że są to pojęcia zachodocentryczne, bardzo relatywne, względne. Ja tylko przypomnę jedną z wypowiedzi moich ulubionych, mąż stanu australijski Robert Menzies zwykł mawiać, że dla Europejczyków to, co jest Dalekim Wschodem, dla nas jest bliską północą, mówiąc generalnie o zagrożeniu ze strony Japonii. My troszkę dzisiaj o Japonii powiemy, choć to bardziej Azja Północno-Wschodnia pod kątem interesów mocarstw zewnętrznych, które wciąż przecież są obecne w tej części świata. Na razie jednak jesteśmy na etapie swoistej diagnozy tego, czym są państwa regionu. No, czym jest ASEAN, jak bardzo zróżnicowany to region świata, biorąc pod uwagę dystans także. Nie tylko różnorodność ekonomiczną systemów politycznych, bo mamy przecież republiki, mamy monarchię, nawet monarchię absolutne jak sułtanat Brunei, ale przede wszystkim ogromny dystans. Pozdrawiamy serdecznie pana profesora Edwarda Haliżaka, który jest tutaj prekursorem badania regionalizmu morskiego i niewątpliwie jego prace przyczyniają się do lepszego zrozumienia specyfiki tego regionu. No bo jeśli mówimy Azja Południowo-Wschodnia, to myślimy jednocześnie o Tajlandii, Birmie i Singapurze czy Indonezji. To przecież jest ogromny dystans. Jak połączyć tak odległe państwa, tak zróżnicowane państwa? W tej trzeciej części, drodzy państwo, chcę porozmawiać właśnie o regionalizmie a la ASEAN. Czy to jest success story? Czy to jest papierowy tygrys? No, mamy tu kilka państw tak zwanych azjatyckich tygrysów w tym klubie, ale czy na dłuższą metę jednak nie oznacza to tego, że one zyskują, a słabsi tracą? O tym porozmawiamy w tej trzeciej części. Aniu, jakie czynniki zadecydowały o powstaniu ASEAN w połowie lat 60.? Dlaczego akurat wówczas, gdybyśmy się zatrzymali na pewnych okolicznościach przyrody, a mówiłaś, że region w tym przypadku bardziej jednak definiuje człowiek, to dlaczego akurat połowa lat 60., rok 67., możemy przyjrzeć się dokładnie temu momentowi, a później porozmawiać o uwarunkowaniach, o tym, co zadecydowało, jakie czynniki sprawcze, decydujące, by ta organizacja zaistniała jako ewenement w tej części globu. Do dziś nie doczekaliśmy się podobnej struktury. Mówimy o Azji Północno-Wschodniej, brak takiej organizacji. Mówimy o Azji Południowej, no mamy SAARC, ale to jest w dużej mierze papierowy tygrys. Zatem ten ASEAN naprawdę jest czymś wyjątkowym. Zastanówmy się wspólnie ten moment, połowy lat 60. Dlaczego akurat wówczas?
Już mówię. Świetnie. Dziękuję za to pytanie, ale też przy okazji, jak będziemy mieli jeszcze moment o mówieniu różnorodności i o tym, jak różnorodność może wpływać na efektywność, czy też w ogóle wyniki polityczne i gospodarcze organizacji regionalnych szczególnie, być może potem będziemy mieć jeszcze chwilę czasu, żeby wspomnieć o różnorodności w kontekście reżimów politycznych. Bo tutaj rzeczywiście też uwidoczniły się pewne różnice między państwami, które weszły na ścieżkę demokratyzacji, aha, potem z niej troszkę zeszły, tak, i państwa, które bardzo silnie starają się utrzymać swój status i go nie zmieniać. Czyli mówimy o tych tak zwanych elektoralnych i zamkniętych autokracjach. Aha. I ta różnica i ten podział też jest tam widoczny i on rzeczywiście wpływa na to, jak funkcjonują poszczególne filary, czy też poszczególne wspólnoty ASEAN-u, więc jeżeli będziemy mieli czas, chętnie do tego wrócę. Lata 60. już wspomnieliśmy o Mafilindo, 63 rok, ale przecież zapomniałam rzeczywiście wspomnieć, że to nie jest jedyna forma jakiejś inicjatywy czy współpracy, która się wywiązała w latach 60., bo przecież jeszcze była tak zwana chyba ASA, nie pamiętam dokładnie skrótu, czyli relacja między Filipinami, Malezją i Tajlandią z 61 roku, prawda? Czyli gdzieś już ten początek lat 60. wskazywał na bardzo silną potrzebę tego, żeby zawiązać relacje o charakterze ponadnarodowym, czyli założyć organizację regionalną. Lata 60. to jest trudny moment dla większości i dla wielu państw, no bo przecież mamy wojnę. Wojny zarówno w ogóle w regionie między państwami. Mamy bardzo dużo konfliktów terytorialnych, mamy silną obecność potęg międzynarodowych, mamy również rywalizację zimnowojenną. Ja wiem, że wielu badaczy powiedziałoby, że zimna wojna być może nie miała takiego dużego znaczenia dla kształtowania się procesów regionalizmu czy też regionalizacji w tym regionie. Chyba bym się z tym nie zgodziła. Być może zakończenie zimnej wojny nie miało tak dużego znaczenia jak zakończenie zimnej wojny dla innych regionów, tak dużego dla Azji Południowo-Wschodniej, jak dla innych regionów, ale z całą pewnością kontekst zimnowojenny miał znaczenie. Mieliśmy, to znaczy region przeżywał rozdarcie między wspieraniem jednego lub drugiego bloku, bardzo silne wpływy komunistyczne, bardzo silne wpływy antykomunistyczne. Rzeczywiście zawiązanie, plus musimy pamiętać, że przynajmniej część kolonizatorów, albo inaczej wojsk kolonialnych, wycofywała się z regionu. Singapur jest bardzo małym państwem miastem, położonym między Malezją a Indonezją. Ja wiem, że pewnie jeżeli Singapur nie jest zaznaczony innym kolorem albo jakoś tak określony wyraźnie na mapie, to byśmy nawet nie zwrócili uwagi, że tam jest Singapur. Około 5 milionów, wydaje mi się, że około 5 milionów ludności aktualnie, może troszkę więcej. Nie sprawdzałam aktualnych danych i bardzo silnie powiązany z Wielką Brytanią. Rzeczywiście Singapur był bardzo przewrażliwiony na punkcie swojego bezpieczeństwa. Do tego właśnie mamy tutaj rozpad tej takiej wstępnej współpracy między Filipiną, Malezją i Tajlandią. Potem Mafilindo, które właściwie nie może zacząć funkcjonować, dlatego że Indonezja wysyła swoje wojska na Borneo, a to są wszystko sąsiedzi. Plus mamy na tych tak zwanych wcześniej Indochinach całe mnóstwo konfliktów, również zbrojnych. Obecność potęg i wojsk również zachodnich, w ogóle postrzeganie bezpieczeństwa, jak pomyślimy sobie o tym kontekście regionalnym i kontekście bezpieczeństwa regionalnego, rzeczywiście jedynym, wydaje mi się, że jedynym rozsądnym wtedy pomysłem było właśnie zawiązanie współpracy regionalnej i stworzenie organizacji regionalnej, która zapewniałaby, albo przynajmniej dostarczałaby platformy współpracy i dialogu właśnie po to, aby pokojowo rozwiązywać spory.
A zatem lata 60., przełom. Ja tylko zwrócę uwagę, mówiłaś o tym, bardzo się cieszę, że koniec zimnej wojny nie miał tak kluczowego znaczenia i ja się z tym zgodzę, ponieważ te państwa, w zasadzie wszystkie, należały do ruchu i należą dalej do ruchu państw niezaangażowanych. Może państwo o tym słyszeli. Ulubiony przedmiot badań pani doktor Anny Grzywa, czyli Indonezja. Tak, taka właśnie miejscowość na wyspie Jawa, zdaje się, Bandung, prawda? Konferencja z Bandungu, 1955 rok. Nie jest to przypadek, że to właśnie było tam. 6 lat po proklamowaniu niepodległości, wyzwoleniu się z rąk, że tak powiem, holenderskich, Bandung, ruch państw niezaangażowanych, później konsekwentnie ASEAN, przetrwanie zimnej wojny, niekoniecznie niezaangażowanie w 100%, no bo przecież Singapurczycy tak delikatnie mrugali do Brytyjczyków i tu w ostatniej części naszej rozmowy porozmawiamy też o gwarancjach bezpieczeństwa. Mamy układ obrony pięciu mocarstw, Five Powers Defense Arrangements z 1971 roku, więc to nie jest, drodzy państwo, tak, że te państwa były w 100% niezaangażowane, ale faktycznie specyfika lat 60. Dodajmy do tego doktrynę Nixona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który mówił o tym, że no generalnie fajnie, jesteśmy sojusznikami, ale musicie wziąć na własne barki ciężar zobowiązania i trochę więcej od siebie wymagać i więcej dać. To są lata 60. Wiem, że pani doktor sprowokuje mnie, byśmy zeszli trochę do współczesności i schodzimy, patrząc na to no właśnie, mówimy o trzech wspólnotach ASEAN-u, prawda? Trzech wspólnotach. Już zwróciłaś uwagę, Aniu, na to, że ta ekonomiczna wspólnota to jest w zasadzie coś, co napędza, uzasadnia. Dodam od siebie, że zdaje się wskaźnik wymiany wewnątrzregionalnej dzisiaj to jest w granicach 24% handlu tych państw, to jest wskaźnik handlu wewnątrzregionalnego, to jest sporo i ten wskaźnik rośnie, więc wydaje się, że to jest na pewno motor integracji, no ale to nie jest jedyna wspólnota. ASEAN, stowarzyszenie, to przecież trzy wspólnoty. No właśnie, zarysujmy naszym słuchaczom, proszę, strukturę tej organizacji, która no, wydaje się, że zapanowała nad tymi niesnaskami, od których mówiłaś, konflikt o Borneo, wiele innych punktów zapalnych, różnorodność społeczno-polityczna tych państw, ale jednak mamy tutaj jakiś wspólny głos, nawet jeśli on jest dosyć ogólny. Wspólnoty ASEAN, co to takiego?
To jest trudny temat. Chciałabym wiedzieć, czym są wspólnoty ASEAN. Po kilku latach patrzenia na to, co się dzieje w stowarzyszeniu, czasami mam wrażenie, że to jest tylko hasło, które rzucamy, żeby określić coś, co po rozpakowaniu okazuje się jednym wielkim bałaganem. Takie mam czasami wrażenie. Może powiedzmy sobie tak, właściwie to, stowarzyszenie od ponad 20 lat, funkcjonuje w ramach właśnie swoich trzech filarów, to znaczy inaczej. W 2003 roku Indonezja pełniła funkcję przewodniczącej ASEAN-u, bo tu mamy rotację. Każde państwo tutaj mamy taką rotację, jeżeli chodzi właśnie o przewodniczenie ASEAN-u. I rzeczywiście Indonezja jako ten motor, może nie motor, ale taki tak zwany nieformalny lider stowarzyszenia, za każdym razem kiedy, no zobaczymy jak będzie w tym roku, bo w tym roku ASEAN ponownie jest, przepraszam, nie ASEAN, tylko Indonezja jest ponownie przewodniczy stowarzyszeniu. Zobaczymy, co w tym roku zaproponują na drugim szczycie pod koniec tego roku, ale w 2003 roku rzeczywiście przyjęto taką deklarację, to się nazywa deklaracja z Bali albo deklaracja zgody 2. Wcześniej była deklaracja z Bali 1, to była deklaracja z Bali 2. W 2011 roku nie było, była również ciekawa propozycja Indonezji, to znaczy włączenie ASEAN do struktur międzynarodowych. Zobaczymy, co Indonezja zaproponuje tym razem. Ale wtedy przyjęto właśnie tę deklarację razem z planem powołania, no wtedy do 2020 roku, takie były plany wspólnoty ASEAN, która miała być oparta i jest oparta na trzech filarach. Mówimy właśnie o wspólnocie gospodarczej, czyli jedynej, która moim zdaniem jeszcze jakoś funkcjonuje. Mówimy o filarze bezpieczeństwa, tak. Ale to jest połączenie polityki i bezpieczeństwa oraz trzeci, to znaczy społeczno-kulturalny. I oczywiście potem w następnym roku przyjęto kolejne dokumenty, które miały pomóc implementować czy też realizować właśnie rozwój tych trzech filarów. I rzeczywiście ASEAN funkcjonuje w ramach tych trzech filarów. Wydaje mi się jednakowoż, że o tyle, o ile pewnie można byłoby tutaj dużo dyskutować, na tyle, o ile kwestia polityki i bezpieczeństwa jest, no jakoś funkcjonuje w ASEAN-ie. Mam pewne wątpliwości od kilku lat, czy to rzeczywiście funkcjonuje, szczególnie w kontekście powstania takich ugrupowań, czy też takich luźnych, nieformalnych współprac, jak właśnie AUKUS, czy wcześniej Quad. Bo tu moglibyśmy się zastanowić, na ile ASEAN jest w stanie utrzymać swoją centralną pozycję w architekturze bezpieczeństwa. Natomiast jestem przekonana i tu nie mam najmniejszych wątpliwości, że wspólnotą, która jest najbardziej zaniedbywana, jest właśnie wspólnota ta społeczno-kulturowa. Nie mam tutaj, będę mówiła społeczno-kulturowa, nie społeczno-kulturalna. Wydaje mi się, że w piśmiennictwie mówi się kulturalna, ale nie jestem zwolenniczką tego określenia, więc proszę mi wybaczyć, nie robię błędu, robię błąd intencjonalnie, inaczej.
To nie jest błąd, oba przymiotniki w języku polskim funkcjonują. Słowo kulturowy jako przymiotnik ma bardziej inklinacje akademickie, naukowe. Popieram, świetnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy używają świetnie. Słowa kulturowy charakter. A zatem zwracasz uwagę, gdybyśmy mieli ułożyć pewną hierarchię, to ekonomiczny filar, wspólnota ekonomiczna daje radę, używając języka młodzieżowego, no bo ten pomimo ogromnych dysproporcji, różnic w rozwoju, no powoli systematycznie budowana jest jakiś rodzaj wspólnoty. Polityczno bezpieczeństwa, no lepiej, gorzej, natomiast zwracasz uwagę, że ten wymiar społeczno-kulturowy no jest niedoinwestowany i leży tutaj zupełnie. Dobrze. Natomiast to, co mnie w tym momencie ciekawi i to pytanie, o tym pytaniu wiesz od kilku dni, bo powiem, mieliśmy kontakt i scenariusz rozmowy został przygotowany tutaj przez nas skrzętnie. Co to jest takiego? Czym jest tak zwany ASEAN Way? Sposób ASEAN, bo w języku branży bardzo często mówimy, zresztą dokumenty różnego rodzaju publikowane w języku urzędowym organizacji, a tu dopowiem od siebie, że językiem urzędowym ASEAN jest, drodzy Państwo, nie Bahasa Indonezja, a język angielski. A zatem można się obrażać, ale na angielski się nie obrażają Azjaci z tej części świata. ASEAN Way. Mufukat Mujarawah, jeśli dobrze pamiętam. Co to takiego ASEAN Way? Bo mówią o tym dyplomaci, oficjele z ASEAN, że jest to takie nowe, takie wyjątkowe i dzięki temu przetrwali. Co to takiego? O co chodzi? ASEAN Way.
Mm-hmm. ASEAN Way rzeczywiście... to jest trudny temat dla mnie, dlatego że może zacznę od czegoś, od czego nie powinnam zaczynać, bo się słuchający pogubią, ale po prostu to powiem. ASEAN Way, mam wrażenie, że dzisiaj już nie jest dobrze funkcjonującą i dobrze ukształtowaną zasadą lub też zestawem zasad. Dzisiaj ASEAN Way jest wszystkim tym, czego politycy potrzebują, żeby ASEAN Way było. Zaraz powiem, co mam na myśli. Uh-huh. Rzeczywiście ASEAN, stowarzyszenie jest bardzo mocno elitystyczną organizacją. Jak porównamy stowarzyszenie do innych organizacji, tak dla słuchających, żeby było łatwiej, na przykład porównamy to z Unią Europejską, to widzimy zasadnicze różnice. Państwa ASEAN-u nigdy nie chciały i prawdopodobnie nigdy tego nie zrobią, to znaczy nie będą cedować kompetencji na organizację. Innymi słowy, ASEAN nie ma władzy i kompetencji do tego, żeby podejmować decyzje niezależnie od ministrów, inaczej niezależnie od państw członkowskich, co wynika z niechęci przekazywania czy też transferu kompetencji organizacjom w ogóle regionalnym i niechęci akurat szczególnie tym państwom. Nie oznacza to, że organizacja się źle rozwija, bo jak spojrzymy sobie na to portfolio funkcjonowania, to znaczy portfolio, czym się zajmuje ASEAN, ASEAN nie wypada źle w porównaniu z innymi organizacjami, jakbyśmy sobie właśnie porównali z Unią Afrykańską, czy z Unią Europejską, czy z Organizacją Państw Amerykańskich, ale ten zakres władzy i niezależności ASEAN jest bardzo, bardzo niski. Podobnie jak to tak zwane otwarcie się ASEAN-u na podmioty pozarządowe. Tutaj też widzimy bardzo ścisłą kontrolę nad tym, kto z podmiotów pozarządowych może zostać włączony w procesy decyzyjne w ramach stowarzyszenia. ASEAN Way zostało nieformalnie wypracowane, chociaż już dzisiaj jest wpisane formalnie w zasady funkcjonowania organizacji, bowiem w tym też jest coś interesującego, jak bardzo powoli i ewolucyjnie, nie rewolucyjnie, ale ewolucyjnie potrafi działać ta organizacja. Aha. Bo przecież stowarzyszenie powstało w 1967 roku, ale karta ASEAN-u została przyjęta na szczycie w Singapurze w 2007. W 2007 roku, dopiero wchodzi w życie w grudniu 2008 roku.
Tak jest i zdaje się, że jest to element takiego trochę kopiowania przez tę kartę jednak Unii Europejskiej, dobrze pamiętam?
Wydaje mi się, że nie. Nie. Były takie badania, które wskazywały na to, ale są takie badania pokazujące, że ASEAN posługuje się strategią no, mimiki po prostu. To jest strategia, nie mimiki, przepraszam, mimikry. Tak. Że rzeczywiście przyjmuje pewne rozwiązania europejskie, głównie europejskie, albo szerzej międzynarodowe, ale te, które dobrze funkcjonują. Ale mam tutaj pewne wątpliwości. Może ten temat zostawimy na jakąś inną rozmowę, na ile organizacje
zostawiamy ten
regionalne
temat.
Możemy.
Zdecydowanie. Natomiast ja chciałbym przetłumaczyć to, co mówiłaś wcześniej dla naszym słuchaczom, to znaczy tak. Pani doktor Anna Grzywacz mówiła mniej więcej o tym, że nie za bardzo trzeba się przejmować tym, kto jest przewodniczącym czy też sekretarzem generalnym ASEAN, bo nie ma to większego znaczenia, ponieważ ta organizacja nie funkcjonuje w charakterze organizacji supranarodowej, a głównym formatem decydowania jest format międzyrządowy i generalnie mówimy tutaj o zasadzie konsensusu. Prawda, Aniu?
Tak. I właściwie może teraz powinnam rzeczywiście trochę więcej szczegółów podać właściwie o co chodzi w ASEAN Way. ASEAN Way co do zasady miało i wedle elit politycznych zapewnia tak zwany harmonijny sposób funkcjonowania organizacji, szczególnie w sytuacjach konfliktowych lub sytuacjach konfliktogennych. A mianowicie ASEAN Way, jeżeli mielibyśmy się odnieść chyba do najbardziej znanego badacza, który to podsumował, czyli Amitava Achary, zasadniczo jest to zestaw zasad, na które składa się poszanowanie niezależności, równości, integralności terytorialnej, zasadę nieingerencji czy też niemieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw. I to jest zasada, która może budzić wiele wątpliwości, szczególnie jak pomyślimy sobie o kilku trudnych sytuacjach w ASEANie wcześniej, na przykład chociażby związanych właśnie z Birmą czy z ludnością Rohingya ostatnio, ale także która skupia się na rozwiązywaniu różnic i sporów za pomocą środków pokojowych i moglibyśmy powiedzieć, to nie jest nic nowego, to wszędzie tak funkcjonuje. Natomiast występuje bardzo silne przywiązanie do międzyrządowości, braku transferu kompetencji do organów ASEAN, bo jak pomyślimy sobie szczyt ASEAN, to właściwie, ale też Radę Koordynacyjną, Radę Wspólnot, to są instytucje, to są ciała typowo rządowe. Zresztą dodamy sobie kwestię podejmowania decyzji i to jest chyba clue tutaj, a mianowicie podejmowanie decyzji za pomocą konsensusu, co się po prostu składa i przyczynia do, my byśmy powiedzieli, nieefektywności. Ja pamiętam, jak byłam jeszcze kilka lat temu w Singapurze, tłumaczono mi, że to nie jest efektywność, że to nie jest kwestia efektywności lub braku nieefektywności, tylko to zapewnia możliwość uczestnictwa w procesie decyzyjnym wszystkim państwom, które są zaangażowane. Wspomniałeś wcześniej o Indonezji i o próbie wystąpienia, zawieszenia właściwie de facto, zawieszenia członkostwa Indonezji w ONZ-cie. Rzeczywiście Sukarno był jednym z takich polityków, który po tej tak zwanej kierowanej demokracji w Indonezji po kilku latach uznał, że demokracja nie działa i ona nie może działać w Indonezji, bo uwaga, i nie jest to śmieszny żart, no ale to jest coś, z czego on słynął. Mówił, że demokracja to jest zły system, bo on funkcjonuje jako system 50 plus 1. To, co ja muszę zrobić, to mieć odrobinę większości, nic więcej. I nie dbam o wszystkich innych, bo ja potrzebuję 50 plus 1, żeby zdobyć władzę. Nie mówię tego dlatego, że się z tym zgadzam lub nie. Mówię o tym dlatego, że to są podwaliny funkcjonowania. Zresztą ta zasada konsultacji i wspólnego uzgadniania stanowiska i podejmowania decyzji za pomocą konsensusu, ona rzeczywiście nawiązuje do kultury jawajskiej.
Tak.
Indonezyjskiej, ale ona rzeczywiście wywodzi się z Jawy. I podejmowanie konsensusu, szczególnie w sytuacjach trudnych i takie, które mogą budzić bardzo duże, w tak zwanych tematach wrażliwych, czyli na przykład właśnie zamach stanu w Birmie, wcześniej przecież pucze wojskowe w Tajlandii, wygnanie ludności Rohingya, co ostatecznie nie zostało uznane za ludobójstwo przez ONZ. Rzeczywiście raport Komisji ONZ-owskiej z września 2019 roku uznał, że nie można mówić o ludobójstwie, ale można mówić o praktykach ludobójczych. ASEAN nie skomentowało tego publicznie chociaż raz. Więc mówimy o sytuacjach, w której, bo trudno byłoby przecież przekonać Birmę, żeby skrytykowała sama siebie na forum ASEAN, więc właściwie konsensus i ten brak formalności, bo mówimy cały czas o bardzo nieformalnym sposobie funkcjonowania i załatwiania spraw w organizacji, powoduje, że państwa muszą po prostu znaleźć jakieś takie rozwiązanie, które w chociaż w stopniu minimalnym będzie będzie odpowiednie dla wszystkich członków. Jak pomyślimy sobie o tej różnorodności, o różnym postrzeganiu bezpieczeństwa, różnych reżimach politycznych, pomyślimy sobie o zaangażowaniu Chin, Stanów Zjednoczonych, różnicach w rozwoju gospodarczym, naprawdę bardzo trudno jest zmusić, w cudzysłowie, ale jednak zmusić te państwa do tego, żeby mówiły jednym głosem, po prostu. Natomiast ASEAN jest dumny z ASEAN Way, to z całą pewnością.
To z całą pewnością i bardzo dziękuję, drodzy państwo, bo został tutaj wywołany wątek amerykański, chiński i przeciągania liny, przeciągania poszczególnych państw ASEAN na swoją stronę i po nie krótkiej ciszy, choć konsensualne podejmowanie decyzji bywa nazywane zasadą ciszy, to znaczy w momencie, kiedy nikt nie podejmuje krytyki i jest cisza w eterze na łączach dyplomatycznych, wtedy decyzja jest uwzględniana i publikowana. Tu ciszy nie będzie. Zapraszam państwa na krótką przerwę muzyczną, a na zakończenie opowiemy trochę o bardzo charakterystycznym owocu, jakim jest durian i dlaczego ma związek z geopolityką w tym regionie. Wracamy do państwa za kilka chwil.